Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. We współczesnym świecie obchodzenie dnia urodzin jest czymś absolutnie powszechnym i naturalnym. Większość dzieci, które obecnie rodzą się w większości państw świata, zapisywana jest w rejestrach urzędowych, mających potwierdzać ich obywatelstwo i być podstawą do wydania odpowiednich dokumentów identyfikacyjnych w przyszłości. Zdecydowana większość ludzi żyje też w codziennym rytmie, regulowanym przez globalnie stosowany kalendarz gregoriański, ewentualnie kalendarze lokalne, łatwe do przeliczenia na tenże kalendarz gregoriański. Także ludzie, nie znający dziś dokładnej daty swego urodzenia, należą już niemal wyłącznie do coraz bardziej kurczącego się grona pierwotnych ludów nieskontaktowanych, czy też utrzymujących minimalne kontakty ze zorganizowanymi społecznościami, ewentualnie należą do grup zmarginalizowanych przez ekstremalną biedę lub niepewność losu, żyjących w wielkomiejskich slumsach lub na terenach spustoszonych długoletnimi działaniami zbrojnymi. Jednak jeszcze 100 lat temu znajomość daty własnych urodzin wcale nie była na świecie powszechna. 1000 lat temu była zarezerwowana właściwie dla bogatych i wykształconych warstw najlepiej wykształconych społeczeństw na świecie. A 2500 lat temu była całkowitym ewenementem wśród kultur świata. O ile roczna data urodzin może być w miarę łatwo zapamiętywana, zgodnie z panującą w danej kulturze praktyką rozróżniania lat według er, według lat panowania władcy, według urzędników eponimów, czy według niezwykłych wydarzeń danego roku, o tyle data dzienna urodzin wymaga precyzyjnego i powtarzalnego rok w rok kalendarza, nie stosującego zbyt wiele dni przestępnych czy miesięcy interkalarnych. A więc teoretycznie łatwe i pewne zapamiętywanie daty urodzin na masową skalę możliwe było właściwie dopiero po zaprowadzeniu w świecie antycznym precyzyjnego, jak na owe czasy, kalendarza juliańskiego w 45 roku przed naszą erą, na życzenie rzymskiego dyktatora Juliusza Cezara. Oczywiście i przy wcześniejszych, niedoskonałych systemach kalendarzowych można było próbować zapamiętywać daty dzienne. Jednak działo się to niezwykle rzadko w przypadku urodzin dziecka. Pierwszy znany nam z historii przypadek obchodzenia urodzin dotyczy sumeryjskiego króla miasta Lagasz imieniem Lugalanda, który celebrował dni urodzin własnych dzieci. Władca ten panował jednak tylko 6 lat, między 2384 a 2378 tzw. średniej chronologii, po czym został obalony przez niespokrewnionego z nim króla Urukaginę i zwyczaj obchodzenia urodzin zanikł. Na kolejną wzmiankę o urodzinach czekać trzeba będzie 1800 lat, aż do V wieku przed naszą erą, gdy Herodot tak opisywać będzie niezwykłe dla swych greckich odbiorców obyczaje Persów. Ze wszystkich dni ten najbardziej czcić zwykli, w którym się urodzili. W tym dniu uważają za swoje prawo zastawiać obfitszą niż kiedy indziej ucztę. Bogatsi każą wnosić wołu, konia, wielbłąda, osła, w całości upieczone w piecach. Ubodzy zastawiają drobne bydło. Potraw mają mało, ale za to liczne i nie na raz wnoszone wety. Dlatego też mówią Persowie, że Hellenowie wstają głodni od stołu, ponieważ im po uczcie nie zostawia się już nic porządnego. Gdy się tylko im coś zostawiło, wtedy nie przestawaliby jeść. Winu nader hołdują, jednak nie wolno u nich w obecności drugiego żygać albo moczu oddawać. Tego u nich ściśle się przestrzega. A zatem Greków w połowie V wieku przed naszą erą zadziwiało to, że Persowie nie oddają moczu ani nie wymiotują w towarzystwie innych ludzi, jak również, że uroczyście obchodzą dzień własnych urodzin. Persowie używali kalendarza słonecznego, 12 miesięcy po 30 dni, do którego wzorem Egipcjan dodawali 5 dni epagomenalnych. To, co dziwiło Greków czasów Herodota w połowie V wieku, przed naszą erą, niebawem stało się powszechną praktyką w świecie hellenistycznym i rzymskim. do zwracania uwagi na dzień urodzin i zapamiętywania tej daty dziennej przyczyniła się astrologia. Otóż z dnia 29 kwietnia 410 roku przed naszą erą z Babilonu, z czasów panowania króla Dariusza II, pochodzi najstarszy zachowany do naszych czasów horoskop osobisty, który jednoznacznie uwzględnia konkretną datę urodzin danej osoby. Jest to pierwszy przykład astrologii indywidualnej, natalnej, związanej z układem gwiazd w chwili narodzin. Wcześniej astrologia, znana od przełomu VIII-VII wieku przed naszą erą, dotyczyła wyłącznie spraw państwowych, omenów państwowych, prognoz dla królów, astrologii kolektywnej. W IV wieku przed naszą erą astrologia dotarła do świata greckiego. W Księdze Rodzaju wspomniano o celebrowaniu urodzin faraona w Egipcie w czasach mitycznego Józefa, a więc chronologicznie w okresie mniej więcej odpowiadającym nowemu państwu. W rzeczywistości jednak pierwszym faraonem, którego urodziny były świętem państwowym, Genethlia, był Ptolemeusz II, władca pochodzenia macedońskiego, urodzony w 309 roku przed naszą erą. Szczegół ten jest nie tylko potwierdzeniem późnej daty spisania Genesis, Księgi Rodzaju, ale także dowodem najstarszego, poświadczonego celebrowania urodzin w świecie greckim. Najstarszy grecki horoskop indywidualny także pochodzi z Egiptu, z papirusu datowanego na 72 rok przed naszą erą. Uroczyste obchodzenie urodzin wraz z grecką kulturą przeniosło się także do starożytnego Rzymu, gdzie najdawniejsza wzmianka o tym indywidualnym święcie pochodzi z komedii Plauta Pseudolus, datowanej na 191 rok przed naszą erą, posiadającej oczywiście jednak jakiś grecki pierwowzór. W 50 roku przed naszą erą Cyceron wspominał w listach urodziny wyprawione dla swojej córki, a w pierwszym wieku naszej ery przyjęcie urodzinowe organizowały żony legionistów w obozie Windolanda w Brytanii, o czym świadczą zachowane listy z zaproszeniami na to przyjęcie na drewnianych tabliczkach. Przyjęcie odnotowywania, zapamiętywania i celebrowania dnia urodzin w świecie grecko-rzymskim wcale nie oznaczało, że praktyka ta zaczęła być powszechna i u innych ludów. Zupełnie inaczej działo się wśród starożytnych Żydów. W starożytnej religii mojżeszowej nie istniał zwyczaj systematycznego zapisywania ani świętowania dat urodzin osób prywatnych. W źródłach żydowskich z tego okresu nie ma przykładów zapisywania dat dziennych urodzin zwykłych ludzi. Nie ma kalendarzy rodzinnych ani metryk urodzin. Nie ma zwyczaju świętowania urodzin jako wydarzenia religijnego czy nawet rodzinnego. Życie religijne było organizowane wokół świąt kalendarzowych, Pesach, Szawuot, Sukkot, wokół rytuałów przejścia, takich jak obrzezaniec czy bar mitzwa, oraz wokół wydarzeń wspólnotowych, np. obchodzenie wspólnych rocznic jakichś wydarzeń, zwycięstw i klęsk. Zapisywano zatem datę śmierci, zwłaszcza osób ważnych, istotnych dla wspólnoty, jak męczenników czy uczonych w piśmie, rocznicę wielkich wydarzeń, zwłaszcza nieszczęść i katastrof, oraz różnego rodzaju wydarzenia zbiorowe, a także zwycięstwa, klęski, różnego rodzaju edykty. Nie zapisywano natomiast w historii w ogóle dat urodzin, i to nawet patriarchów, proroków czy królów, jak również później dat urodzin uczonych w piśmie rabinów. Biblia hebrajska nie podaje ani jednej daty urodzin postaci biblijnych. Podaje owszem wiek danej osoby w chwili śmierci, czy też wiek w momencie jakiegoś ważnego wydarzenia. Jedyny epizod związany z urodzinami w Biblii to wspomniane właśnie w Księdze Rodzaju w rozdziale 40 urodziny Faraona, co ma być egipskim zwyczajem dworskim, obcym Żydom. Jest to rzecz bardzo wymowna. Urodziny pojawiają się w Biblii wyłącznie w kontekście obcych kultur. I tak też jest w Nowym Testamencie, gdzie Ewangelie nie podają daty urodzenia Jezusa i nie sugerują w ogóle, żeby ktokolwiek ją zapisywał, czy też znał, zapamiętywał. Jedyna wzmianka o urodzinach dotyczy Heroda Antypasa, który jest znów władcą hellenistycznym, a zatem ten zwyczaj nie jest praktyką żydowską, lecz praktyką podejrzanego, zdaniem Żydów, pochodzenia związaną z tą dynastią idumejską, która nawet nie była żydowskiego pochodzenia, tylko pochodziła z Idumei, czyli Edomu. Natomiast w świecie hellenistycznym i rzymskim urodziny były ważne, zwłaszcza urodziny elit. Istniały wówczas horoskopy urodzeniowe, kalendarze rocznic różnych urodzin, a w kulcie cesarza obchodzono dzień urodzin cesarza oraz ludzi z jego rodziny, zwłaszcza jeśli były to jego dzieci pełniące rolę współcesarzy. Natomiast dla pobożnych Żydów były to praktyki obce i często też bardzo podejrzane religijnie, jako zahaczające o politeizm, o coś w rodzaju astrologii czy kultu istot ludzkich, co było szczególnie nieźle widziane w dawnej religii mojżeszowej. Kiedy natomiast w judaizmie pojawia się zainteresowanie datą czyichś urodzin? Jest to już bardzo późne zjawisko. Pojawia się właściwie w średniowieczu, a nawet wręcz w epoce nowożytnej. I to pojawia się pod wpływem innych kultur. Pod wpływem kultury chrześcijańskiej, kultury muzułmańskiej, czy później kultury świeckiej. I nawet do dzisiaj w żaden sposób urodziny nie są świętem religijnym w judaizmie. O wiele większe znaczenie ma na przykład bar mitzwa, którą obchodzi się w wieku lat 12-13, kiedy to oficjalnie młody Żyd osiąga pełnoletność. W czasie antyku starożytnym i późnej starożytności brak jakichkolwiek zwyczajów związanych z urodzinami, brak też jakichkolwiek dat zapisanych. Termin Yom Huledet pojawia się marginalnie, wspomnienie dnia urodzin i bez jakiejkolwiek istotnej wartości religijnej. O wiele większy nacisk kładzie się na Yom Heptira, czyli datę śmierci, czy też datę właśnie związaną z takimi wydarzeniami jak obrzezanie. Do X-XI wieku, już oczywiście naszej ery, brak jakichkolwiek świadectw systematycznego zapisywania dat urodzin przez Żydów. A pierwsze wyjątki związane są z kontekstem muzułmańskim. A mianowicie w świecie muzułmańskim rozwija się przejęta ze świata antycznego, greckiego, za pośrednictwem ludności aramejskojęzycznej, czyli Syryjczyków, astrologia, medycyna humoralna, jak również pewnego rodzaju zwyczaje związane z zapisywaniem biografii u ludzi, wymagające także podawania daty ich urodzin. Stąd też stosują to podawanie daty urodzin pisarzy, uczeni muzułmańscy i od nich w Andaluzji, w Iraku, w Egipcie Żydzi przejmują to przede wszystkim jako praktykę stawiania horoskopów przy urodzeniu, co oczywiście było przez judaizm potępiane i nie było stosowane. I tak mamy najstarsze świadectwa z Genizy Kairskiej, rękopisy XI-XII wieku, które zawierają daty urodzin różnych uczonych mężów, jak również godziny urodzin przygotowane dla astrologii. Są to jednak zapisy związane tylko i wyłącznie z elitami intelektualnymi ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, wcale nie są praktyką powszechną. W późnym średniowieczu, w XIII-XV wieku, tworzy się pewnego rodzaju praktyka biograficzna, związana na przykład z biografiami uczonych rabinów, gdzie pojawiają się różnego rodzaju żywoty, także o charakterze hagiograficznym, czy też kroniki rodów, spisujące sporadycznie także daty urodzin. Czasem te daty urodzin są rekonstruowane i też rzadko są dzienne. Najczęściej mam do czynienia tylko i wyłącznie z rokiem urodzin. O wiele większe znaczenie zaczyna to nabierać wraz z pojawieniem się kabały, która łączy dawne zwyczaje też w siebie astrologiczne. I w kręgach, gdzie kwitła kabała wówczas, czyli w Hiszpanii oraz w Safet, jednym z czterech świętych miast judaizmu, obok Jerozolimy, Tyberiady i Hebronu, urodziny zaczynają być kojarzone z tak zwaną mazzal, czy gwiazdą losu. Stąd bywają odnotowywane, ale nie ma to w dalszym ciągu żadnej normy religijnej. Dopiero wczesna nowożytność, XVI-XVII wiek, przynosi przełom. Jest to kluczowy moment, ponieważ administracja państwowa w państwach chrześcijańskich i muzułmańskich zmusza Żydów do płacenia podatków, niekiedy do poboru wojskowego i do rejestrowania ludności. Stąd Żydzi zmuszeni są podawać daty urodzenia oraz dokładny swój wiek. Od XVI wieku pojawiają się zatem księgi gminne, Pinkasim, w których gminy żydowskie zaczynają prowadzić systematyczne rejestry narodzin, obrzezań i małżeństw. Daty podawane są w kalendarzu hebrajskim, ale często z przeliczeniem na stosowany kalendarz chrześcijański, gregoriański, czy też kalendarze muzułmańskie. I jest to pierwszy moment stosowania powszechnej praktyki, Dopiero natomiast w XVIII i w XIX wieku nowoczesne państwo po reformach absolutystycznych przeprowadzonych w państwie Habsburgów, w Prusach czy w Rosji wprowadza obowiązkowe metryki, wprowadza obowiązkowe nazwiska dziedziczne dla Żydów oraz obowiązkowe podawanie stałej dziennej daty urodzenia. Od tego momentu, od czasów Haskali, oświecenia żydowskiego właśnie XVIII-XIX wieku, dopiero Żydzi świeccy zaczynają obchodzić urodziny, zapisywać daty dzienne urodzin. A zatem od końca XVIII wieku data urodzin staje się normą w społeczności żydowskiej. Natomiast w czasach Jezusa Żydzi nie mieli w ogóle zwyczaju zapisywania dat urodzin oraz nie obchodzili w żaden sposób tego dnia jako święta religijnego, a nawet rodzinnego, prywatnego. Dlatego też w Ewangeliach brakuje daty urodzin Jezusa i jest to nie tyle luka w Ewangeliach, ile norma kulturowa ówczesnego świata żydowskiego. Skąd zatem wzięła się data 25 grudnia jako data dzienna narodzin Jezusa? Powstało na ten temat kilka teorii, z których dwie stanowią obecnie przedmiot szczególnie zażartego sporu naukowego, czy może już raczej pozanaukowego, świadczącego więcej o temperamencie obu spierających się stron niż o realiach naukowych. Istnieje teoria tak zwana zastępowalna, że datę 25 grudnia przyjęto ze szczególną premedytacją, aby wyplenić rzymski kult bóstwa Sol Invictus, słońce zwycięskie, słońce niezwyciężone. Druga to teoria obliczeniowa, że tak po prostu wypadło uczonym ojcom Kościoła zestawiającym różne daty dzienne, że musiało to się wydarzyć 25 grudnia. Analiza zachowanych źródeł dowodzi jednak, że sprawa nie była wcale taka prosta, jak to się wydaje obu stronom tego sporu. Dla pierwotnego chrześcijaństwa istniało właściwie tylko jedno ważne święto – Wielkanoc, data śmierci na krzyżu i zmartwychwstania Jezusa. Doszło do tego w czasie święta Paschy, obchodzonego przez wyznawców religii mojżeszowej na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Rozpoczyna się Pascha 15 dnia miesiąca Nisan i trwa 7 lub 8 dni. W związku z tym, że kalendarz żydowski używa wciąż miesięcy interkalarnych, czyli wstawianych do właściwych miesięcy, tak zwane 13 miesiące, dodawane co kilka lat, aby wyrównać różnicę między kalendarzem słonecznym a księżycowym, Pascha wypaść może pomiędzy 26 marca a 25 kwietnia. Podobnie ruchomym świętem jest także chrześcijańska Wielkanoc, wypadająca w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, czyli między 22 marca a 25 kwietnia. Kwestia daty narodzin Jezusa nie była w ogóle istotna dla pierwszych chrześcijan i można by się zastanowić, czy w ogóle była znana w pamięci jego rodziny i pierwszych wyznawców. We wszystkich czterech Ewangeliach najważniejsze jest rozpoczęcie działalności nauczycielskiej Jezusa po chrzcie w Jordanie dokonanym przez Jana Chrzciciela, ostatniego z proroków, prekursora Jezusa w rozumieniu chrześcijańskim. Od tego rozpoczyna się najstarsza Ewangelia według świętego Marka, a napisana mniej więcej w latach 66-70, czyli jeszcze przed upadkiem świątyni jerozolimskiej. O tym także pisze najmłodsza Ewangelia według świętego Jana, napisana około 100 roku, w która ta Ewangelia już zwalcza różnego rodzaju sekty powstałe w chrześcijaństwie czy na poboczu chrześcijaństwa, które między innymi widziały Mesjasza w Janie Chrzcicielu. Dwie pozostałe Ewangelie, według Mateusza i Łukasza, piszą o narodzinach Jezusa, jednak ich przekaz jest zupełnie odmienny. Ewangelia według świętego Mateusza powstała mniej więcej w latach 75-85, nastawiona jest na walkę ideową z judaizmem rabinackim, nową religią, właśnie wówczas kształtującą się po zniszczeniu świątyni i ustaniu kultu świątynnego, odrzucającą przede wszystkim wiarę w Jezusa jako Mesjasza Izraela. Dlatego ewangelista ma na ich podstawie dowieść, że Jezus jest królem żydowskim i Mesjaszem. Dlatego Józef, jego przybrany ojciec, pochodzi z rodu królewskiego, wywodzącego się od Abrahama, ma wśród swych przodków królów Judy, od Dawida po Jechoniasza. Jezus rodzi się oczywiście w Betlejem, mieście narodzin króla Dawida. Data jego narodzin przypada na czasy króla Heroda.
Jego rozpoznanie jako Mesjasza dokonują w jakiś czas później po narodzinach magowie przybyli ze wschodu, którym króla żydowskiego wskazuje wędrowna gwiazda. Król Herod, niepewny swej władzy, jako Idumejczyk, nie będący kimś pochodzenia żydowskiego, rozkazuje dokonać rzezi chłopców do drugiego roku życia. A więc Jezus nie jest w owym momencie raczej już noworodkiem. Święta Rodzina ucieka jednak do Egiptu po śmierci króla Heroda między 13 marca a kwietniem 4 roku przed naszą erą, wraca do Izraela. Jednak obawia się osiąść w Judei, gdzie panuje Archelaos, syn Heroda, i osiedla się w Nazaret w Galilei. Ale w Nazaret też rządzi jako etnarcha Galilei Perej Antypas, inny syn Heroda, co jednak nie jest dla Ewangelii przeszkodą, gdyż Mesjasz musi pochodzić z Nazaret, tak samo jak musi pochodzić z Betlejem. Ewangelia według Łukasza jest niemal współczesna Ewangelii według Mateusza. Datuje się jej powstanie na lata 80-90. Jej kontynuacją są dzieje apostolskie, przedstawiające działalność Pawła z Tarsu i tworzenie Kościoła w środowisku politeistycznym przede wszystkim. Stąd nie ma w niej tak jednoznacznego zogniskowania na polemice z nieuznającymi mesjaństwa Jezusa Żydami. Jest za to potrzeba ułożenia wszystkiego po kolei i od początku, odpowiadająca potrzebom hellenistycznej biografii. Tak czytamy w przedmowie do tej Ewangelii. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, czyli apostołowie. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Teofil ma być jakimś wysokim urzędnikiem administracji rzymskiej. Jego imię może być pseudonimem, oznacza po prostu Bogumiła. Jest to konwertyta na chrześcijaństwo. Stąd Ewangelia jest spisana w tym celu, aby przekazać temu rzymskiemu, a zatem wychowanego w religii czy w kulturze grecko-rzymskiej człowiekowi informacje na temat życia i nauk Jezusa. W związku z tym w tej Ewangelii pojawia się dbałość o szczegóły, a także pewna próba zapełnienia chronologii, choćby i względnej. Pierwsze zdanie narracyjne tej Ewangelii wprowadza nas właśnie w kwestię chronologii. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Według tradycji żydowskiej król Dawid podzielił ród kapłański na 24 oddziały Mishmarot, które kolejno sprawować miały opiekę nad miejscem kultu świątynnego, każdy przez jeden tydzień, od szabatu do szabatu. Ósmym oddziałem był oddział Abijasza, wywodzącego się od Eleazara, syna Arona, brata Mojżesza. Ewentualnie był to oddział dziewiąty z kolei, jeśli przyjmiemy relację zawartą w źródłach pochodzących z Qumran. Każdy oddział służył jeden dzień, a zatem cykl służby oddziałów wynosił 24 tygodnie. I po 24 tygodniach zaczyna się cykl, każdy nowy, od początku. Były też dodatkowe tygodnie wspólne, gdy wszyscy kapłanie służyli razem podczas Paschy, podczas święta tygodni Szawuet i święta namiotów Sukkot. Te tygodnie nie liczyły się do rotacji, po nich cykl po prostu był kontynuowany. Tak więc cały rok liturgiczny w świątyni jerozolimskiej obejmował tygodnie wspólne oraz dwa cykle po 24 tygodnie przypisane jednemu oddziałowi. Tradycja biblijna przekazuje oczywiście informacje związane z ustanowieniem tego zwyczaju posługi świątynnej przez króla Dawida. Jest to opisane w Księdze Kronik, jak Dawid dzieli kapłanów, potomków Eleazara i Itamara na 24 oddziały Mishmarot, które mają kolejno pełnić służbę w tygodniowych odstępach czasu. Jednak ten tekst ma charakter w jakiś sposób normatywny i opisuje pewnego rodzaju ideał i spisany został znacznie później. Księga Kronik spisana jest w epoce perskiej. W związku z tym najwcześniejsze historyczne dowody na funkcjonowanie tego rodzaju służby świątynnej mamy z okresu drugiej świątyni, czasu po powrocie z niewoli babilońskiej z V wieku przed naszą erą, poświadczone w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. Bezpośrednio po powrocie nie istniały jeszcze 24 oddziały, a tylko początkowo było ich 4. Dopiero z czasem odtworzono, czy też utworzono, jeśli nie ufamy tej tradycji wiążącej się z królem Dawidem, 24 oddziały, które miały zajmować się obsługą świątyni. W okresie helenistycznym i hasmoneńskim, czy trzecim, pierwszym wiekiem przed naszą erą, mamy już najpewniejsze dane na temat funkcjonowania tych oddziałów i 24-tygodniowych cyklów, w których każdy z nich raz pełnił rolę służby świątynnej. Zostaje to oczywiście zsynchronizowane z żydowskim kalendarzem księżycowo-słonecznym oraz świętami pielgrzymimi, podczas których to właśnie służyli wszyscy. Źródłem do tego jest Józef Flawiusz, jak również literatura z Qumran, gdzie m.in. zwoje tzw. Mishmarot opisują kolejność oddziałów rozpisaną na lata i dekady oraz informują o nieprzerwanym cyklu służby świątynnej, który trwać miał pełne 364 dni kalendarzowe. Jest to najstarszy materialny dowód ciągłego liczenia tego rodzaju cyklu. Z okresu rzymskiego, czyli przypadającego właściwie już na drugą połowę I wieku i lata do 70 roku naszej ery, kiedy to zburzono świątynię, mamy potwierdzenie u Józefa Flawiusza w Ewangelii Łukasza, czy też w inskrypcjach pochodzących z Galilei, zapisanych już po wojnie żydowskiej. Po roku 70 cykle związane z oddziałami Mishmarot mają już tylko kolejność symboliczną. Czasem zostały one przeniesione właśnie do miast galilejskich, gdzie służyły pamięci liturgicznej kultu, a właściwie to zebrań, modlitw, które dokonywały się w synagogach. I gdyby dziś istniała świątynia jerozolimska, a niektórzy próbują ją odbudować, to wówczas ósmy oddział Abiasza obejmowałby służbę w dniach 16 marca, 31 sierpnia w roku 2024, 15 lutego, 2 sierpnia w roku 2025 i 17 stycznia, 4 lipca w roku 2026. Oczywiście jest to pewnego rodzaju teoria liturgiczna, ale tego rodzaju wyliczenia istnieją. Ale czy wiemy, kiedy obejmował służbę oddział Abiasza w ostatnich latach panowania Heroda, czyli między 10 a 4 rokiem przed naszą erą? Najczęściej tutaj stosuje się różnego rodzaju retrospekcje, odnosząc się do służby, którą pełnił oddział Jehojariba jako pierwszy, który służył po zburzeniu świątyni w roku 70, które miało miejsce 4 sierpnia roku 70, jak zgodnie zaświadczają źródła rabiniczne oraz Józef Flawiusz. I tak można byłoby wyliczyć, kiedy mniej więcej przypadały służba oddziału Abiasza w tych kluczowych latach 10-4 przed naszą erą. Byłoby to na przykład w roku 10, koniec maja, początek czerwca, pierwszy cykl służby, czy też koniec listopada, początek grudnia, drugi cykl służby. W 9 roku przed naszą erą połowa czerwca i początek grudnia. 8 roku przed naszą erą koniec czerwca, połowa grudnia. 7 roku przed naszą erą, który to rok jest kluczowy w badaniach biblijnych, ponieważ wtedy zakłada się, że mogło dojść do poczęcia Jana Chrzciciela, byłoby to druga połowa czerwca lub też koniec grudnia. 6 roku początek lipca lub też początek stycznia już następnego 5 roku przed naszą erą. W 5 roku przed naszą erą połowa lipca lub też połowa stycznia już w roku 4 przed naszą erą, a 4 nie rozpisujemy, bo wtedy już król Herod zmarł. Dlaczego zatem mamy tutaj nieco inne te daty niż dzisiejsze przyjmowane, głównie marzec, sierpień? Otóż te współczesne daty są związane z kalendarzem rabinicznym ustalonym dopiero w IV wieku naszej ery oraz z różnymi zasadami tzw. interkalacji czy dodawania dodatkowego miesiąca, miesiąca Adar. W czasach Heroda kalendarz był bardziej obserwacyjny, związany z obserwowaniem nowu księżyca oraz ustalaniem, kiedy dojrzewa jęczmień. W związku z tym rotacja tych zmian oddziałów wędrowała w czasie roku i Abiasz miał służyć właśnie raczej latem i raczej w zimie niż wiosną. Dlaczego ustalenie czasu służby świątyni oddziału Abiasza jest w ogóle tak ważne dla ustalenia daty narodzin Jezusa? Otóż w pobliżu ołtarzu kadzenia, gdzie spalano wonności, aby zabić zapach spalenizny unoszący się z ofiar całopalnych składanych w świątyni, tam właśnie miało dojść do objawienia, jakiego Zachariasz na prawo od wejścia do przybytku świętego świętych, miał otrzymać od anioła Gabriela objawienia, że jego stara i bezpłodna żona Elżbieta urodzi mu syna, któremu nadadzą imię Jan. W związku z tym, że zakłada się rok 7 przed naszą erą, jako najbardziej prawdopodobny do tych wydarzeń, czyli poczęcie Jana Chrzciciela, miałaby zatem być bardzo konkretna pora roku, no bo o dacie dziennej to raczej mówić nie możemy. A zatem Jan Chrzciciel zostałby poczęty po 15 czerwca lub po 30 grudnia, zapewne niezwłocznie po objawieniu otrzymanym przez kapłana Zachariasza. Następnie ewangelista Łukasz podaje, że zwiastowanie Maryi o tym, że urodzi Mesjasza, Syna Bożego z Ducha Świętego, dokonało się za sprawą tegoż samego archanioła Gabriela w Nazaret w Galilei 6 miesiąca ciąży Elżbiety. A zatem musiało to mieć miejsce albo po 15 grudnia, albo po 30 czerwca. Po zwiastowaniu Maria opuszcza Nazaret i udaje się z wizytą do swej krewnej Elżbiety, do jakiegoś miasta w ziemi judzkiej, gdzie przebywa 3 miesiące, czyli do czasu narodzin Jana Chrzciciela, co następuje albo po 15 marca, albo po 30 września. Po kolejnych 6 miesiącach dochodzi do narodzin Jezusa, czyli w porze rocznej ma to miejsce albo po 15 września, albo po 30 marca. Jeśli za datę roczną objawienia danego Zachariaszowi uznamy rok 7 przed naszą erą, to wtedy Jan Chrzciciel przyjdzie na świat albo po 15 marca, albo po 30 września, roku 6 przed naszą erą, a Jezus Chrystus urodzi się 15 września roku 6 lub też po 30 marca roku 5 przed naszą erą. Zainteresowanie datą narodzin Jezusa narastało w chrześcijaństwie wraz z jego rozprzestrzenianiem się wśród dawnego politeistycznego świata grecko-rzymskiego, gdzie było przyjęte obchodzić dzień urodzin i stawiać horoskopy, zupełnie inaczej niż w świecie żydowskim, gdzie tworzyła się nowa religia wówczas, poświątynny judaizm rabiniczny, zdecydowanie wrogi idei Jezusa Mesjasza. Klemens Aleksandryjski około 200 roku w Kobiercach pisze tak: zatem od narodzin Pana aż do śmierci Commodusa upływa w sumie 194 lata, 1 miesiąc i 13 dni. Tu można dodać, że Commodus został zamordowany w spisku przez zamachowców 31 grudnia, a więc w dzień Sylwestra roku 192. I dalej pisze Klemens tak: są jednak i tacy, którzy z większą dociekliwością zajmują się narodzeniem naszego Zbawiciela, dodając nie tylko rok, lecz także dzień, który, jak twierdzą, przypadał w 28 roku Augusta, 25 dnia miesiąca Pachon. Jest to miesiąc egipski i data ta odpowiada 20 majowi. A ci, którzy wodzą się od Bazylidesa, obchodzą także dzień jego chrztu, spędzając noc poprzedzającą święto na czytaniach. Bazylides był założycielem sekty gnostyckiej w ramach chrześcijaństwa. Mówią zaś, że był to 15 rok panowania Tyberiusza Cezara, 15 dnia miesiąca Tybi. Inni natomiast twierdzą, że 11 dnia tego miesiąca. Jest to mniej więcej 10-11 stycznia lub też 6-7 stycznia. Co się zaś tyczy męki, to dociekając jej z wielką dokładnością, podają ją jedni na 16 rok Tyberiusza Cezara, 25 dnia miesiąca Famenot, inni zaś na 25 dnia miesiąca Farmuti. Jeszcze inni mówią, że Zbawiciel poniósł mękę 19 dnia miesiąca Farmuti. Co więcej, niektórzy z nich twierdzą, że narodził się 24 lub 25 dnia miesiąca Farmuti, co odpowiada naszemu 20-21 kwietniowi. I w tym przypadku data narodzin byłaby niemal zbieżna z datą śmierci na krzyżu. Co więcej, data 21 kwietnia jest datą również niezwykle ważną, ponieważ jest to data urodzin Rzymu, a konkretnie data założenia miasta. Data ta oczywiście nie pochodzi w żaden sposób z rzymskiej tradycji, ale została w czasach cesarza Augusta wykoncypowana na podstawie prowadzonych wstecz badań astrologicznych. A mianowicie zaczęto zastanawiać się, jaka jest data urodzin wedle gwiazd tak wielkie sukcesy odnoszącego miasta, jakim jest Rzym. I uznano, że tak mocny i potężny organizm państwowy musiał przyjść na świat pod datą 21 1 kwietnia. Datę roczną ustalono też również drogą astrologiczną na 753 rok. Były też inne propozycje daty rocznej dla Rzymu. I w tym przypadku data 21 kwietnia dla czegoś tak potężnego jak Rzym jest również datą odpowiednią dla pojawienia się króla żydowskiego i Mesjasza Jezusa, który również jest to potężną, oczywiście potężniejszą niż samo miasto Rzym. Natomiast w Ewangelii Łukasza nie ma żadnego z elementów dzieciństwa Jezusa wspomnianych w Ewangelii Mateusza, poza narodzinami w Betlejem. Jest to jednak miejsce wyjątkowe, gdyż rodzina mieszka wedle Ewangelii Łukasza w Nazaret, a do Betlejem udaje się tylko na czas spisu powszechnego. A zatem w tej Ewangelii nie ma rozpoznania Jezusa przez magów ze wschodu, prowadzonych przez gwiazdę. Nie ma rzezi niewiniątek, nie ma ucieczki do Egiptu i nie ma późniejszego powrotu do ziemi Izraela i wybrania Nazaret jako nowego miejsca do zamieszkania. Rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza odbywa się kilkukrotnie na drodze mniejszych objawień. Przede wszystkim na podstawie zwiastowania Maryi, dokonanego przez Archanioła Gabriela jeszcze w Nazaret. Następnie na podstawie objawienia Anioła Pańskiego, danego pasterzom na polu pod Betlejem w noc narodzin Jezusa. Następnie na podstawie świadectwa proroków przyświątynnych Symeona i Anny, danych podczas wizyty Marii i Józefa w świątyni jerozolimskiej w celu złożenia ofiary oczyszczającej Maryję po połogu, ofiary składającej się z pary synogarlic lub gołębi skalnych. Jest to zatem epifania rozłożona w czasie, której nie sposób wyznaczyć jednej daty dziennej, niezbędnej dla wyznaczenia dnia świątecznego. W związku z tym Kościół ustalił święto wspominające jednego dnia trzy wielkie wydarzenia. Pokłon magów, zwany później z czasem trzema królami, epifanię Mesjasza i króla żydowskiego, drugie wydarzenie to chrzest w Jordanie dokonany przez Jana Chrzciciela, czy epifanię Trójcy Świętej, i trzecie wydarzenie wesele w Kanie Galilejskiej, czy cud rozmnożenia wina. A zatem to święto epifanii, święto obchodzące w jednym dniu wspomnienie trzech różnych dziennych dat, w pierwotnym chrześcijaństwie służyło wspomnieniu początku misji Jezusa. Nie wspominano dalej jego daty urodzin, która oczywiście miała miejsce jakiś czas przed przybyciem magów, ale była właściwie uważana za datę mało istotną. Data Epifanii przypadała 6 stycznia, czyli 11 dnia egipskiego miesiąca Tybi. W tym samym miesiącu, 15 dnia miesiąca Tybi, obchodzono święto odrodzenia Ozyrysa. Przepadało to na 10-11 stycznia i tę datę też niektórzy wybierali jako pierwotną datę dla Epifanii. Wybranie tej samej daty nie było kwestią przypadku. Łączyło się z cyklem kalendarzowym, zarówno symbolicznym, czasem przybywania słońca, jak i dla Egiptu o wiele ważniejszym, czasem zbiorów, które wówczas następowały. W związku z tym, jeśli coś było zastąpieniem jakiejś wcześniejszej święta już bardzo mocno w tradycjach ludów politeistycznych zakorzenionego, to raczej ewentualnie święto Epifanii może wiązać się z świętem egipskim Ozyrysa, aczkolwiek poza Egiptem to święto obchodzone już raczej było bardzo sporadycznie. Data urodzin Jezusa przyjęta dzisiaj, 25 grudnia, po raz pierwszy odnotowana jest w tak zwanym chronografie z roku 354. Dziele autorstwa kaligrafa Furiusza Dionizego Filokalosa, przyjaciela papieża Damazego. Zapis ten pochodzić może wcześniej nieco i oddawać stan z roku 336 i nie ma też żadnych dowodów na wcześniejsze obchodzenie święta urodzin Jezusa. Pojawić się zatem to święto mogło mniej więcej w okolicach Soboru Nicejskiego roku 325. Ustanowienie takiego święta jest wynikiem przede wszystkim potrzeb religijności starożytnych Rzymian, dla których kultury obchodzenie urodzin było czymś niezwykle ważnym. Dzień 25 grudnia wybrano dlatego, że 25 marca, a więc 9 miesięcy wcześniej, wyznaczono datę zwiastowania Maryi. W ten sposób uzyskano połączenie wszystkich równonocy i przesileń z datami poczęcia i narodzin Jana Chrzciciela, prekursora, i Jezusa Chrystusa, Mesjasza. W ten sposób 25 marca, czyli data równonocy wiosennej, stała się datą zwiastowania Maryi. 24 czerwca, przesilenia letniego, datą narodzin Jana Chrzciciela. 25 września, czyli równonocy jesiennej, datą objawienia danego Zachariaszowi przez Archanioła Gabriela. A 25 grudnia, przesilenia zimowego, datą narodzin Jezusa. Symbolizm astronomiczny dla tych dat okazał się ważniejszy niż próby ich ustalenia drogą żmudnego obliczania tradycji rodzinnej zanotowanej przez ewangelistę Łukasza, o ile taka tradycja istniała, zważywszy na brak znaczenia daty urodzin wśród wyznawców religii mojżeszowej w owym czasie. Teoria zastępowalności głosi natomiast, że celowo wybrano datę 25 grudnia, aby rywalizować z dniem Słońca Niezwyciężonego, którego to właśnie było święto, a czasem wręcz, że z dniem Mitry, chociaż w rzeczywistości nie ma żadnego źródła, które potwierdzałoby, że święto Mitry obchodzono 25 grudnia i że to 25 grudnia miał się Mitra urodzić. Jest to nic więcej tylko XIX-wieczny mit naukowy. W samym Iranie, gdzieś Mitra był jednym z głównych bogów, święto Mitry, Mehrgan, przypada na wrzesień. Chrześcijaństwo w ten sposób miałoby zastąpić religię Słońca Niezwyciężonego. Kwestia tylko w tym, że religię tę ustanowił dopiero cesarz Aurelian w roku 274. I kult Słońca Niezwyciężonego był oczywiście bardzo istotnym kultem cesarskim w IV wieku, zanim nie został on całkowicie przyćmiony przez chrześcijaństwo. Wydaje się jednak mało realne, aby chrześcijaństwo, które jako religia zorganizowana szerzyło się po cesarstwie znacznie wcześniej niż kult Słońca Niezwyciężonego, musiało wybierać datę istotnego swojego święta tylko po to, żeby zwalczać kult Słońca Niezwyciężonego, który to kult był owszem istotny, ale na zachodzie cesarstwa. Na wschodzie cesarstwa chrześcijaństwo borykało się z zupełnie innymi rywalami religijnymi, na przykład z dawnymi religiami egipskimi właśnie nad Nilem, czy też na Bliskim Wschodzie przede wszystkim z różnego rodzaju wierzeniami gnostyckimi. Stąd też Dzień Bożego Narodzenia, nawet po przyjęciu z Zachodu, nie był w Kościele Wschodnim tak bardzo istotny. O wiele istotniejsza była Epifania, która na przykład w Kościele Ormiańskim do dziś jest całkowicie dominującym świętem, tak zwanym świętem Jordanu nieraz, a święto Bożego Narodzenia jest tutaj mało istotnym dodatkiem znanym tylko i wyłącznie dzięki tradycjom przejętym w jakiś sposób ze świata chrześcijaństwa zachodniego. Połączenie daty urodzin Jezusa z dniem przesilenia zimowego okazało się jednak szczególnie ważne dla rozwoju chrześcijaństwa na północy Europy, gdzie wszelkiego rodzaju symbolika związana z przezwyciężeniem zimy i mroku miała o wiele większe znaczenie niż na południu. I to właśnie przesunięcie się ciężaru chrześcijaństwa z południa na północ w epoce wieków średnich, po chrystianizacji świata germańskiego i słowiańskiego i po utracie politycznej władzy przez kraje chrześcijańskie, oczywiście głównie Cesarstwo Rzymskie, nad południem na rzecz islamu, spowodowały, że symbolicznie wybrany Dzień Bożego Narodzenia stał się wręcz najważniejszym, a przynajmniej kulturowo najważniejszym, świętem chrześcijańskim. Obchodzona na wiosnę Wielkanoc jest oczywiście najważniejszym świętem teologicznym chrześcijaństwa. We wczesnym chrześcijaństwie dokonano jednak przesunięcia daty urodzin Jezusa, która mogła niekiedy pokrywać się właśnie z datą Wielkiej Nocy. Tak, aby data urodzin współgrała symbolicznie z jedną z czterech najważniejszych dat astronomicznych na planecie Ziemia. I Słońce było niezwykle ważne w wyborze tej daty od strony symbolicznej, ale wcale niekoniecznie chodzi tutaj o konkretny kult bóstwa Sol Invictus, który ustanowiony został przez Aureliana dopiero w roku 274 i który w wielu prowincjach cesarstwa, zwłaszcza wschodnich, pozostało właściwie mało istotnym, gdzie chrześcijaństwo było o wiele bardziej popularną od niego i to już od wieku, czy nawet półtora wieku religią. W związku z tym, jeśli cokolwiek możemy mówić o teorii zastępowalności, to raczej istotne tutaj było szerzenie się chrześcijaństwa w Egipcie i rywalizacja z kultem Ozyrysa, niż to, co działo się w Rzymie, gdzie po prostu data ustalenia urodzin była niezwykle ważna dla rzymskiej obrzędowości i związanej z tym rzymskiej religijności. Mamy jeszcze jedną datę kontrowersyjną, tymczasem razem nie dzienną, ale datę roczną, związaną z narodzinami Chrystusa, związaną oczywiście z Ewangelią świętego Łukasza, której wizyta w Betlejem związana jest ze spisem powszechnym zarządzonym przez Oktawiana Augusta. Spis powszechny w Judei mógł po raz pierwszy odbyć się dopiero po tym, kiedy to została ta kraina włączona do Cesarstwa Rzymskiego jako jedna z jego prowincji, a wręcz nawet jako prowincja włączona pierwotnie do innej prowincji Syrii. Wcześniej w państwach, które były zależne od Rzymu, Rzymianie nie przeprowadzali spisów powszechnych, uznając, że wszelkiego rodzaju kwestie fiskalne, finansowe, spisowe są w gestii poddanych im władców. W tym przypadku w chwili narodzin Jezusa władcą tym był król Herod Wielki. Natomiast w VI roku naszej ery Judea została przyłączona do prowincji Syrii, ponieważ dokonano detronizacji syna Heroda Archelaosa. I w tym też roku odbył się spis powszechny i w tym też roku, szóstym, czyli następnym siódmym, Kwiryniusz wymieniony w Ewangelii świętego Łukasza był namiestnikiem Syrii. A zatem możemy z całą pewnością twierdzić, że spis powszechny, o którym wspomina Ewangelia, odbyć się miał w szóstym roku, ale już naszej ery. I to w żaden sposób nie odpowiada dacie rocznej, na którą szacuje się datę urodzin Jezusa, którym jeśli miał się urodzić, to raczej dobre 11-12 lat wcześniej, mniej więcej w piątym roku przed naszą erą, jeszcze za panowania króla Heroda. Skąd zatem wzięła się ta druga data? Tutaj badacze próbują w różny sposób to wytłumaczyć. Na jednym z częstszych prób jest ustalanie, że mogły być dwa spisy powszechne za czasów Kwiryniusza, który miał być dwa razy namiestnikiem Syrii. I ten pierwszy miał być jeszcze w czasach króla Heroda. Tylko że są to pewnego rodzaju założenia nie znajdujące potwierdzenia w źródłach. Kwiryniusz jest potwierdzony jako namiestnik Syrii właśnie wtedy, kiedy jest potwierdzony, 6-7 rok naszej ery, nie, że pełnił miał tą funkcję wcześniej. Natomiast jak wspomniałem, w czasach króla Heroda Rzymianie nie przeprowadzali bez spisu powszechnego w Judei. Było to absolutnie wykluczone. W związku z tym można przyjąć, że tradycja wspomniała tutaj inną wizytę, jaka odbyła się na obszarze do miasta Betlejem, które było miastem położonym tuż pod i jest w dalszym ciągu tuż pod Jerozolimą, a mianowicie druga wizyta, która odbyła się właśnie w szóstym czy też siódmym roku naszej ery z okazji spisu powszechnego. Tym razem jednak Jezus nie był jeszcze nienarodzonym dzieckiem w łonie Maryi, tylko Jezus był wówczas już młodzieńcem, 12 mniej więcej letnim. I stąd też zachowała się u Łukasza tradycja o tym, jak Jezus znalazł się właśnie w tym wieku lat 12 w świątyni jerozolimskiej. Jest zatem bardzo możliwe, że w tradycji doszło do połączenia tych dwóch różnych wydarzeń. Pierwszego, które wymagało, żeby Jezus urodził się w Betlejem, jako że miał być królem żydowskim i Mesjaszem, a było to miasto, które było przeznaczone do tych narodzin. A z drugiej strony tradycja, która odnotowywała właśnie pojawienie się Jezusa jeszcze jako będącego w przejściu między wiekiem dziecięcym a dorosłym, wieku lat 12, właśnie w świątyni jerozolimskiej, w domu jego ojca. I ta druga tradycja wiązała się z wędrówką Józefa i Maryi do Betlejem, żeby spisać się w spisie Kwiryniusza. Taką hipotezę można założyć, biorąc pod uwagę, że w tradycji żydowskiej, a w tej wychowany był Jezus i w tej pierwotnie działali wszyscy apostołowie, obchodzenie daty urodzin i wspominanie wydarzeń z dzieciństwa było rzeczą raczej mało istotną, o ile w ogóle w jakikolwiek sposób istotną, stąd też dopiero później pod naciskiem zainteresowania świata politeistów, świata grecko-rzymskiego, zaczęto rozważać pochodzenie Jezusa i dokładną datę Jego urodzin, która była potrzebna, żeby można było ją celebrować rok w rok zgodnie z religijnością i oczekiwaniami chrześcijan, którzy w większości już nie byli pochodzenia żydowskiego, ale wywodzili się z pogańskich, politeistycznych kręgów religii grecko-rzymskiej owych czasów. To tyle. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za wysłuchanie tej audycji i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee.